Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
I na antenie Radia Wnet trwa ocena tego, jak wyglądają i co oznaczają dla partii politycznych wyniki wyborów samorządowych i tych w dużych miastach prezydenckich, ale może przede wszystkim tych do sejmików wojewódzkich. One mają najbardziej polityczny charakter i najłatwiej są przenoszalne na wyniki do eurowyborów, albo do Europarlamentu, albo do Sejmu i Senatu. Teraz naszym gościem Mariusz Staniszewski, publicysta tygodnika Solidarność oraz twórca kanału na YouTubie Dobitnie. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
No, jak już mówiłem w Odysei Wyborczej, ale dla tych, którzy nas będą oglądać na kanale YouTube, to powtórzę raz jeszcze, państwo nas słuchają i oglądają dzięki wsparciu naszych patronów na patronite.pl/radiownet. Każdego, kto ma chwilę czasu i zacięcia i ochotę, oczywiście bardzo, bardzo serdecznie zachęcamy do tego, żeby wspierać i trwanie, i rozwój Radia Wnet właśnie poprzez tą formę na patronite.pl/radiownet. Jest to wykonalne. Niektórzy się skarżą, że tam nie mogą od jakiegoś punktu przejść. Mi to nie sprawiło dużo kłopotów, ale rzeczywiście ci, którzy na co dzień nie są zanurzeni w strefie cyfrowej, mogą mieć kłopoty, ale to zawsze można kogoś o pomoc poprosić, a warto płynąć razem z Radiem Wnet, do czego zachęcamy. A także przechodzimy do rozmowy. Mariusz Staniszewski, zastanawiam się, od czego zacząć. Chyba od tych ogólnych wyników, które są co nieco zaskakujące. PiS jednak wygrywa z Platformą w skali ogólnokrajowej w wyborach do sejmiku i to prowadzi prawie 4 punktami procentowymi. To już jest taka wyraźna, to już nie można mówić o remisie ze wskazaniem. To jest wyraźna wygrana Prawa i Sprawiedliwości.
To jest wyraźna wygrana Prawa i Sprawiedliwości, zwłaszcza że jeszcze parę tygodni temu wydawało się, że te partie właśnie idą na remis, a nawet miała lekką przewagę Platforma Obywatelska. Tymczasem ta końcówka kampanii, i to jest bardzo ciekawe, ta końcówka kampanii pokazała, że strategia PiS-u, która w wielu miejscach polegała na kampanii pozytywnej, a nie negatywnej, przyniosła pozytywny efekt. Mieliśmy taki kontrast tego, co było przed wyborami parlamentarnymi w październiku, a tym, co było teraz, czyli bardzo ostra, negatywna kampania przyniosła pyrrusowe zwycięstwo Prawu i Sprawiedliwości, natomiast bardzo takie ostre zamieszanie i bardzo ostry atak ze strony Platformy na PiS w tych wyborach przyniosło negatywne skutki dla Platformy, co jest pewnym wskazaniem tak naprawdę na to, że Polacy są zmęczeni. Polacy są zmęczeni tą taką nawalanką w wykonaniu polityków i chyba pokazuje, że kierunek powinien być inny, ale uwaga, to wbrew temu, co sądzi miasteczko Wilanów i Jagodno we Wrocławiu, to nie jest dobra informacja dla Platformy. Platforma od dawna w zasadzie, że tak powiem kolokwialnie, jedzie negatywnym przekazem i nie potrafi skupić się na rzeczach pozytywnych w kraju. Nie potrafi budować, nie potrafi skupić się na tworzeniu jakiejś nowej wizji, znaczy na tworzeniu, na realizacji dużych projektów dla Polski. Tak naprawdę jej sposobem zarządzania, jej sposobem rządzenia jest wywołanie kryzysów i skupianie się na takim ping-pongu politycznym, w którym jest rzeczywiście bardzo dobra, ale to chyba na pewien czas się wyczerpało, przynajmniej miejmy taką nadzieję.
Wyczerpało się, ale też pokazuje, że nie ma premii za zwycięstwo. Wszyscy się podkreślali, czy przewidywali, że po pierwsze objęcie rządów, pierwsze 100 dni, taki miesiąc trochę miodowy, przedłużony, rośnięcie. Wszyscy ci, którzy głosują często, a to jest jakaś grupa wyborców, którzy lubią głosować na partie, które wygrywają, że teraz pójdą, żeby się dołączyć do obozu, który dopiero co przejął władzę, to jeszcze rozliczenia, PiS w defensywie, 3 komisje śledcze, no i odbita telewizja i radio publiczne, to wszystko miało powodować, że PiS będzie spadał. Jeszcze 2 miesiące temu Tomasz Lis przewidywał, że Prawo i Sprawiedliwość w wyborach samorządowych będzie miało 20%, a jeżeli to się nie sprawdzi, to będzie można się śmiać z Tomasza Lisa. Taki był nastrój 2 miesiące temu, a nawet jeszcze w dniu wyborczym Roman Giertych przewidywał, że Koalicja Obywatelska wygra z Prawem i Sprawiedliwością. Może to jest kwestia frekwencji, może tutaj PiS nie ma z czego się cieszyć, po prostu była tak ładna pogoda, że wyborcy Koalicji Obywatelskiej nie poszli do urn, bo nie byli tak zmotywowani, ale jeśli tylko się podkręci motywacja, jeżeli tylko Donald Tusk trochę ruszy w kraj, to ich zmotywuje i znowu PiS będzie w kłopotach i następnych wyborów może już nie wygrać.
Po pierwsze, jesteśmy chrześcijanami, w związku z tym nie śmiejmy się z Tomasza Lisa, zachowajmy współczucie wobec tego człowieka i na tym skończmy kwestię Tomasza Lisa. Po drugie, myślę, że to nie pogoda zdecydowała o niższej frekwencji i braku motywacji wyborców Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej, ale raczej polityka tych ostatnich 4 miesięcy czy 3,5 miesiąca w wykonaniu tej partii, czyli po pierwsze premia za zwycięstwo zawsze wiązała się z tym, że po etapie takiego politycznego zamieszania, chaosu następował spokój. Czyli wreszcie coś się poukładało i my jako wyborcy mamy trochę spokoju. Tak? Nie musimy się przejmować tym, że znowu tam jest jakaś walka. Tymczasem tuż po objęciu władzy przez ekipę Donalda Tuska rozpoczął się chaos jeszcze większy. I nawet jeżeli części wyborców całej koalicji, a zwłaszcza Platformy Obywatelskiej, to się podoba, to jednak znacznej części się to nie podoba. Są zmęczeni tym, po prostu nie chcą żyć w kraju, w którym przez cały czas jest konflikt, przez cały czas wywoływane są nowe awantury z złamaniem prawa w zasadzie w sposób tak ordynarny i żenujący, że nawet wielu prawników sprzyjających Koalicji Obywatelskiej czy samemu Donaldowi Tuskowi już nie wie, jak to tłumaczyć. W związku z tym ta chęć, to dążenie do takiego spokoju, ta nadzieja na spokój nie została zapewniona, więc trudno spodziewać się takiego wzmożenia, takiej mobilizacji przez dłuższy czas, kiedy te podstawowe potrzeby nie zostały zapewnione. Druga rzecz jest taka, że pewnie nikt specjalnie nie wierzył w te 100 konkretów Platformy na 100 dni. Sama Platforma w to nie wierzyła. Nie wierzył w to Donald Tusk. Wiadomo, że to jest zlepek jakiś kompletnie bez sensu posklejanych postulatów. No niemniej tak ostentacyjne ignorowanie własnego programu, czy zrębu własnego programu, bo programu Platforma nie miała i nie ma, ale jakieś zręby, które miały być w tych konkretach, tak ostentacyjne ignorowanie ich, no musi się odbić na frekwencji, na poparciu i na rozczarowaniu po prostu zwykłych ludzi, którzy jednak liczyli na coś więcej. No a trzecia rzecz jest taka, że mamy raptem nieco ponad 100 dni rządów, a minister finansów mówi, że brakuje pieniędzy w budżecie. Żywność poszła do góry, a zapowiedzi podwyżek prądu są tak duże, że niektórzy specjaliści mówią nawet, że to może być kilkadziesiąt, a nawet kilkaset procent. Te rachunki mogą być o tyle wyższe. W związku z tym zamiast spokoju mamy raczej obawę. Trudno w takiej atmosferze budować po pierwsze program pozytywny, a po drugie trudno mobilizować wyborców.
Pytanie o Prawo i Sprawiedliwość, które wybory na poziomie sejmików wygrywa, ale zdaniem wielu obserwatorów wygrywa trochę pomimo własnych wad, trochę pomimo kampanii. Kampania była pozytywna na tak, ale w dużych mediach mało zauważalna. No, tak jakby to bardziej Platforma te wybory i Trzecia Droga, zwłaszcza Lewica, bardziej te wybory przegrały niż PiS by je wygrał. W czasie kampanii często się słyszało o konfliktach, o tym, że listy są nie takie, że są nieoptymalne, że kandydaci są źle dobrani. Co było źródłem tego, że Prawo i Sprawiedliwość to ma troszkę mniej niż w wyborach parlamentarnych, ale utrzymuje dystans i przewagę nad Koalicją Obywatelską mimo utraty właśnie wszelkich apanarzy z władzy, finansowania z różnych spółek i oczywiście wpływu na media publiczne przede wszystkim.
Rzeczywiście jest tak, że bardziej chyba Platforma i Trzecia Droga i Lewica te wybory przegrały niż Prawo i Sprawiedliwość wygrało, aczkolwiek nie można tutaj jakby zakłamać rzeczywistości. No, jest jeden wygrany, który jest, mówimy o sejmikach, który zdobywa najwyższe poparcie. Oczywiście to poparcie wiąże się z tym, że w kilku sejmikach PiS będzie rządził samodzielnie, ale też prawdopodobnie będzie sprawował władzę w mniejszej liczbie sejmików niż do tej pory. W związku z tym to też nie jest takie oczywiste zwycięstwo. Tutaj tych niuansów jest bardzo wiele. Natomiast my na to patrzymy trochę jak na pewien taki generalny sondaż wyborów parlamentarnych. Czyli w tych wyborach parlamentarnych, bo one się odbyły, to PiS miałby najwięcej parlamentarzystów, aczkolwiek pewnie by władzę znów nie odzyskał, nie sprawował. Myślę, że najtrudniejszą sytuacją dla PiS-u było oddanie władzy. No, każda partia, która oddaje władzę, pogrąża się w pewnym chaosie, no bo są pretensje wzajemne. Jedni muszą odejść, inni chcą się zbudować. Ktoś poczuł, że ma buławę w plecaku i chce ją wyciągnąć. Nastąpił czas rozliczeń. Natomiast myślę, że największym zwycięzcą tych wyborów są ci działacze regionalni, którzy postawili na program pozytywny, którzy często wbrew sugestiom czy dyrektywom idącym z centrali nie weszli w program w kampanię negatywną. I to jest jasne wskazanie, czyli myślę, że PiS wygrał nie pomimo tego, że nie miał telewizji publicznej, ale dlatego, że nie miał telewizji publicznej w takim wydaniu, w jakim ona była. Gdyby to... Zwróćmy uwagę, że teraz ta telewizja publiczna stała się obciążeniem dla Platformy, bo po pierwsze trzeba ją utrzymywać, a po drugie jakość tych programów jest tak niska, że to jest obciach, który obciąża rządzących, a nie opozycję.
To jeszcze na chwilę w tym opisie rzeczywistości powyborczej. Zostańmy przy Prawie i Sprawiedliwości. Naszym gościem Mariusz Staniszewski. I coś, co się wydarzyło po wyborach 15 października, czyli zawiązanie koalicji centrolewicowej rządu, który się ukonstytuował 13 grudnia, mimo że wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość, które miało bardzo nisko, a może i zerową zdolność koalicyjną, minęło od wyborów kilka miesięcy, pół roku. Dalej Prawo i Sprawiedliwość ma tą zerową zdolność koalicyjną, czy przez te pół roku w opozycji zaczęło budować jakieś szanse, jakieś elementarne możliwości zawierania sojuszy w sejmikach, a może nawet szerzej z innymi formacjami politycznymi?
O tym się przekonamy w najbliższych tygodniach. Rzeczywiście godną odnotowania jest inicjatywa ministra Czarnka, który na Lubelszczyźnie zaproponował sojusz PSL-owi, mimo tego, że PiS ma tam samodzielną większość, czyli chce jakby rozszerzyć, chce pokazać, że Prawo i Sprawiedliwość ma tą zdolność i jest gotowa podzielić się władzą, nawet wtedy, kiedy ma tą władzę, ma tą większość bezwzględną. Natomiast mnie trochę zaskakuje postawa polityków Konfederacji, którzy w paru miejscach mogą odegrać znaczącą rolę i zapewnić większość jednak formacjom takiej koalicji prawicowej. Jeżeli nie zdecydują się na to i przez to władza zostanie, władzę uzyska koalicja Ja nie widzę tam centrowej.
No jak rozumiem, tu mamy ten przykład Podlasia. Sejmik na Podlasiu liczy 30 radnych, liczba parzysta, 15 ma Prawo i Sprawiedliwość, a pozostało 15 mają wszystkie inne komitety, które tam zdobyły mandaty, czyli oczywiście Koalicja Obywatelska, oczywiście Trzecia Droga i jeden mandat dla Konfederacji, dość specyficzny, bo to były polityk Porozumienia, kiedyś zresztą nie tak dawno temu, wicemarszałek województwa, który się z PiS-em pokłócił. No i teraz pytanie, czy jeżeli wybrany, wyznaczony przez Konfederację osoba, jeżeli się rozpadnie klub PiS-u, jakby da władzę koalicji Trzeciej Drogi i Donaldowi Tuskowi, to jaki to będzie sygnał dla wyborców Konfederacji? Czy to Konfederacji przysporzy popularności, czy wręcz przeciwnie?
Nie, no to nie przysporzy popularności Konfederacji, chociaż wśród wielu polityków Konfederacji istnieje taka, funkcjonuje taka fundamentalna nienawiść do PiS-u za wiele rzeczy. Nie będziemy teraz wchodzić w to. W związku z tym każdy cios zadany Prawo i Sprawiedliwości jest tam liczony podwójnie. Ale z perspektywy zwykłych ludzi, którzy wybierają jednak prawicę, no to pozwolenie na rządzenie, czy na koalicja Konfederacji z lewicą jest po prostu tak kosmiczna, że w zasadzie niezrozumiała. Poza tym zwróć uwagę, że jeżeli rzeczywiście z powodów takiej niechęci jakiejś personalnej, czy jakiejś takiej trochę jednak niezrozumiałej wobec polityków Prawa i Sprawiedliwości Konfederacja doprowadzi do tego, że w paru miejscach, bo to chyba nie dotyczy tylko Podlasia, ale skupmy się nawet na tym Podlasiu, doprowadzi do tego, że władzę weźmie tam koalicja, ja nie widzę tam partii centrowej tak naprawdę, to jest koalicja liberalno-lewicowa, czyli i tam w tym, na tym Podlasiu będą wprowadzane przy pomocy Konfederacji różne projekty lewicowo-liberalne, zwłaszcza w sferze światopoglądowej. A tak będzie, bo tak to przecież jest zaprogramowane, żeby wywoływać konflikty w społeczeństwie na tle światopoglądowym. No to kim będzie ta Konfederacja? To jest trochę zaskakujące. Ja rozumiem, że negocjacje mają swoją dynamikę. I nie można powiedzieć dzisiaj, czy niezręczne było, bo niewłaściwe było powiedzenie się przez polityków Konfederacji, tak, idziemy z wami i tyle, tak? Nie, trzeba ustalić jakieś warunki. To jest oczywiste. Natomiast mówienie, że pójdziemy albo z tymi, albo z lewicą, no jest trochę chyba nie na miejscu. Myślę, że jednak dla wyborców Konfederacji to by było niezrozumiałe.
To przejdźmy teraz trochę na koniec naszej rozmowy, panie redaktorze, do koalicji rządzącej, w której no trzeszczy dość wyraźnie. Koalicja osiągnęła tak wielki sukces, że się o ten sukces, wydaje się, pokłóciła. Szczególnie kłóci się Trzecia Droga z Lewicą. Dzisiaj rano Szymon Hołownia w telewizji TVN mówi o możliwej renegocjacji umowy koalicyjnej. Lewica mówi, że żadnego stanowiska nie odda. Widać, że ten sukces rzeczywiście jest tak duży, że aż podzielił koalicję rządzącą.
To nie jest prawda, przepraszam, że to nie jest prawda, że tak naprawdę najbardziej iskrzy na linii Trzecia Droga Lewica. Najbardziej iskrzy na linii Trzecia Droga Platforma Obywatelska i Trzecia Droga i Lewica Platforma Obywatelska. Ponieważ widzimy z wyników tych wyborów, że prawie ponad 27% wyborców, którzy zagłosowali 15 października na Trzecią Drogę, w tych wyborach zagłosowało na Platformę Obywatelską. To znaczy, że część tej formacji już została pożarta. Kilka procent zagłosowało też na Prawo i Sprawiedliwość. W związku z tym, jeżeli dzisiaj Trzecia Droga będzie dalej tkwiła w tym układzie i ślepo zgadzała się na wszystko, co im proponuje Donald Tusk, to po prostu zostanie zjedzona, pożarta. To samo, a jeszcze bardziej dotyczy Lewicy. Lewica w zasadzie już nie ma swojej agendy, ponieważ całą jej agendę światopoglądową przejęła Platforma. i zarówno aborcja, jak i związki partnerskie, jak i piłka dzień po i tak dalej, to wszystko są projekty Platformy. W związku z tym Lewica staje się niepotrzebna i jej klęska wyborcza, bo to nie jest porażka, to jest klęska, już balansowanie znowu na granicy bytu i niebytu, pokazuje, że no, żeby istnieć, to musi w tej koalicji wierzgać. To było jasne od początku, ponieważ nie przez przypadek Donald Tusk tak bardzo zabiegał o stworzenie jednej listy, ponieważ chciał mieć wszystkich podporządkowanych swojej władzy. Natomiast Szymon Hołownia powiedział jeszcze jedną ważną i chyba najważniejszą rzecz tak naprawdę, że jeżeli PSL zdecyduje się na start w wyborach do Europarlamentu na wspólnej liście z Platformą Obywatelską, ponieważ tworzą wspólny klub w Europarlamencie, to on wystawi swoją listę. To znaczy, że nie tylko jakby musi się uniezależnić od Platformy, ale także od PSL-u. A to jeżeli to jest początek rozpadu trzeciej drogi. Myślę, że nie jest jeszcze na ten, to już nie jest ten etap.
A to, że Hołownia wstępuje na jakąś taką otwartą ścieżkę wojenną z Donaldem Tuskiem, że to jest ta nieubłagana logika, która wypływa z wyników wyborów samorządowych?
Ja bym to raczej odwrócił. To Donald Tusk już jakiś czas temu wszedł na wojenną ścieżkę z Szymonem Hołownią. To Donald Tusk przed wyborami nawoływał wyborców trzeciej drogi do głosowania na Platformę, ponieważ 15 października to miał ci wyborcy mieli tylko głosować z powodów technicznych czy jakichś pragmatycznych na trzecią drogę, a nie na Platformę. W związku z tym to trochę odwrotnie. Donald Tusk nawet tego nie ukrywa, że on chce te przystawki zjeść, ponieważ dla niego celem jest wspólna lista i stworzenie jednego bloku, który będzie w stanie wygrywać z Prawem i Sprawiedliwością. Te wybory pokazały, że samodzielnie Tusk nie jest w stanie wygrywać z Prawem i Sprawiedliwością. Nawet jeżeli w Warszawie Rafał Trzaskowski uzyskuje bardzo dobry wynik, bez wątpienia należą mu się gratulacje za takie 57% w pierwszej turze, to w skali kraju to już tak nie jest. Oczywiście nigdy w polityce 2 plus 2 nie jest 4, czyli połączenie tych partii nie spowoduje, że ten elektorat cały będzie głosował na Platformę Obywatelską czy nasz szerszy blok lewicowo-liberalny, ale jeżeli Donald Tusk marzy o tym, żeby wygrywać wybory z Prawem i Sprawiedliwością i nie martwić się o koalicję, nie liczyć się z koalicjantami, to musi te przystawki zjeść. Oczywiście to jest niewykonalne w pewien sposób, ale to jest taka logika trochę Rosji, która chce jakby pożerać te mniejsze państwa, które są koło niej. Prędzej czy później się tym udławi, ale i tak nigdy nie przestaje tego robić. No, to jest taka logika trochę zgubna, aczkolwiek stała.
O tym mówił Mariusz Staniszewski, dziennikarz, tygodnik Solidarność, autor kanału na YouTubie Dobitnie. To jest kolejny opis, będziemy je cały czas dodawać. Kolejne opisy tego, w jakiej sytuacji znalazła się i koalicja rządząca, i Prawo i Sprawiedliwość, i Konfederacja po niedzielnych wyborach samorządowych. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A Państwo mogli tej rozmowy wysłuchać dzięki wsparciu, dzięki zaangażowaniu naszych patronów na patronite.pl/radiownet. Patronom bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. A tych, którzy słuchają, a patronami nie są, to bardzo zachęcam, żeby włączyć się w tworzenie Radia Wnet, włączyć się w kształtowanie i ładu medialnego, a tym samym ładu politycznego w Polsce. Godzina 11:02. Najwyższa pora kończyć Odyseję Wyborczą. Za chwilę serwis informacyjny.